zapłodnienie pozaustrojowe, zwane bardzo często zapłodnieniem in vitro, niesie z sobą ryzyko urodzenia dziecka z wadą urodzeniową, wręcz genetyczną, z dwóch powodów. Pierwszy powód wynika z tego, że bardzo często zapłodnienie in vitro stosuje się to dla par niepłodnych, więc należałoby najpierw zdiagnozować, dlaczego para jest niepłodna. Pary są niepłodne bardzo często dlatego, że istnieje defekt genetyczny, który powoduje tę niepłodność. I to nie musi być taki defekt, który spowoduje tylko i wyłącznie niepłodność. On po przeniesieniu może być bardzo ciężkim defektem genetycznym, który wręcz może doprowadzić do poronienia bądź urodzenia dziecka z bardzo ciężką wadą wrodzoną genetyczną. A ci ludzie są jakby naturalnymi kandydatami do zapłodnienia in vitro. Jest kilka takich genetycznych powodów, dla którego należy się obawiać, że in vitro przeniesie te defekty od rodziców na kolejne pokolenie.
Jakież to powody, panie profesorze?
Więc to są tak zwane aberracje chromosomowe, gdzie człowiek, rodzic, żyje sobie zupełnie dobrze, nawet o tym może nie wiedzieć. Jedynie co ma, to problem z płodnością. Jeśli to jest mężczyzna, to na przykład z oligozoospermią i jego płodność jest ograniczona bądź praktycznie jest bezpłodny, jest świetnym kandydatem do zapłodnienia in vitro, dlatego że poprzez biopsję jąder można znaleźć jakieś plemniki i doprowadzić do zapłodnienia komórki jajowej z bardzo dużym prawdopodobieństwem defektywnym. Natura stawia barierę płodności. Nie ma możliwości przeniesienia tego defektu. Natomiast in vitro łamie tę barierę i przenosi ten defekt. On może być bardzo ciężki. Są takie defekty jak mukowiscydoza, łagodna postać mukowiscydozy, gdzie mężczyzna mający obydwa defektywne geny odpowiedzialne za mukowiscydozę, trudno powiedzieć, że jest całkowicie zdrowy, ale głównym objawem jest niepłodność, dlatego że ma niewykształcone nasieniowody, ale plemniki produkuje. Z tego można znowu wziąć plemnik, zapłodnić komórkę jajową i ze stuprocentową pewnością przenosimy defekt w genie odpowiedzialnym za mukowiscydozę. Kolejny przypadek. Jeżeli mężczyzna jest niepłodny, bo ma defekt w chromosomie Y, to ten, który powoduje, że on jest mężczyzną. Jest mężczyzną, jest zupełnie zdrowy, tylko ma znowu problem z płodnością. Jeżeli doprowadzi się do zapłodnienia in vitro, używając jego plemników, i urodzi się syn, no to nie ma cudów. Musi być niepłodny. Oczywiście można powiedzieć, że niepłodność to nie jest aż taka choroba, bo może znowu się zastosuje in vitro i urodzi mu się znowu dziecko, też niepłodne. Ale oprócz tego sama technologia wprowadza ryzyko mutacji. Z naszego punktu widzenia może się wydawać bardzo wyrafinowana, ale gdybyśmy na to popatrzyli z punktu widzenia komórki jajowej, która jest nakłuwana, kiedyś mi jeden ze słuchaczy powiedział, no to może porównać tak, jakby robić dootrzewnową iniekcję rurą kanalizacyjną. To są mniej więcej takie proporcje. Więc jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia komórki jajowej, to jest bardzo brutalne. I to prowadzi do zaburzeń w czymś, co nazywamy imprintingiem rodzicielskim. Nie przychodzi mi polska nazwa. Piętnowanie rodzicielskie. Które mówi, że informacja od ojca i od matki, nawet gdyby były identyczne, nie są takie same. To znaczy inaczej ulega ekspresji ta od matki, inaczej ta od ojca i dopiero razem to, co mamy, to jest to, co być powinno. I każda komórka, która posiada informację i od mamy i od taty, o tym wie i pamięta. Natomiast zapłodnienie in vitro z dużym prawdopodobieństwem zaburza tę informację, tę pamięć. To powoduje pojawienie się takich defektów jak syndrom Bexley-Swiedemana, bardzo ciężkie defekty. Ale również są problemy związane z tym, że w warunkach naturalnych komórka jajowa ma szansę wybrać właściwy dla siebie plemnik. Za to odpowiedzialny jest cała masa genów, które nazywają się geny receptorów węchowych. One są między innymi odpowiedzialne za nasze powonienie, zmysł powonienia, ale między innymi za to, że plemniki też czują i wyczuwają komórkę jajową. I raz, że umożliwiają to wyścig do tej komórki. Te, które ją najlepiej wyczuwają, najszybsze są, mają największą szansę, że do niej dotrą, a później jeszcze komórka jajowa z tych setek, które je oblepiają, wybiera jeden plemnik tylko.
A jeżeli ten receptor węchu jest zaburzony?
Jeżeli to jest zaburzone, to ten mechanizm znika. Jeżeli robimy zapłodnienie metodą wstrzykiwania plemnika, no to ten, który to robi, eksperyment, wybiera sobie plemnik, może nawet wybierać taki szybszy, który mu się wydaje ładniejszy, ale absolutnie nie ma tego mechanizmu naturalnego, który powoduje wybór plemnika i wstrzykuje brutalnie do komórki jajowej.
I ten defekt będzie powielany.
To znaczy, to niekoniecznie musi być defekt, tylko ten plemnik i komórka jajowa nie są tak dobrane, jakby były, gdyby o tym decydowały mechanizmy naturalne. My to nazywamy preselekcją gamet. Właśnie niedawno stwierdzono, że pewien mężczyzna jest niepłodny, chociaż produkuje normalną ilość plemników, wydawałoby się całkiem normalnych. Miał defekt w jednym z tych genów. Widać specyficzny ten gen był, ale to jeden z tysiąca. I plemniki nie widziały komórki jajowej. Wobec tego nie dochodziło do zapłodnienia komórki jajowej tylko dlatego, że one nie miały zainteresowania nią. Profesor Jacques Testard, który doprowadził do urodzenia tej pierwszej dziewczynki we Francji, on przewidywał wtedy, bo to były lata 80., 81., jeszcze on tego nie wiedział, ale przewidywał, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z tego typu preselekcją gamet, a in vitro to łamie. I to był jeden z powodów, dla którego on się wycofał z bardzo intratnego pola, bo na in vitro wszędzie zarabia się bardzo dużo. I on od tej pory jest wrogiem zapłodnienia in vitro, tym bardziej, że widzi, co się dzieje. To jest metoda, która została wprowadzona na rynek medyczny jakby bez właściwych kontroli, właściwych badań wstępnych.
Panie profesorze, ile dzieci urodziło się już z metody in vitro?
Tego nikt nie wie, ale się szacuje, że około 5 milionów.
To wystarczająco dużo, żebyśmy dużo więcej wiedzieli i żeby ta wiedza była bardziej powszechna, bo genetycy, przypuszczam, wiedzą, ale my nadal sobie zadajemy pytanie, a wielu się cieszy, że mamy taką wspaniałą metodę.
Więc gdyby to była metoda naukowa, to byśmy już wiedzieli wszystko o wynikach. Dlatego, że nie ma takiego eksperymentu w biologii, który by się zakończył 5 milionami wyników pozytywnych, powiedzmy, i żebyśmy nie wiedzieli, jaki jest obraz. Takiego eksperymentu w biologii jeszcze nie było. A tutaj mamy 5 milionów ludzi, którzy się urodziło i nie wiemy, w jakim one są w stanie zdrowotnym. Przedstawiałem Państwu w czasie wykładu Center for Disease Control and Prevention z Atlanty. Oni robili to na dużej puli, iluś tysięcy badanych, ale żeby to zrobić, musieli najpierw znaleźć grupę chorych dzieci, a później zapytać rodziców, jak te dzieci się urodziły. Dlatego, że nie mają informacji bezpośrednio, jak się dziecko rodzi po in vitro, czy ono jest chore, czy nie, w jakim stanie się rodzi. Nawet punktów Apgara nie ma. A oni dają najlepsze wyniki, raportują najlepiej na świecie. W wielu krajach jest tak, że raportują sukces in vitro, jeżeli kobieta donosi do 10 tygodnia ciąży. I oni już więcej na ten temat nie chcą nic wiedzieć. I my też nie wiemy.
A z tych raportów z Atlanty co wynika?
Tylko wynika to, ile się dzieci urodziło po in vitro. Chyba tylko ile martwych. Natomiast jeżeli żywe, to nie ma informacji jakie. Tam były informacje w poprzednich raportach, jak wygląda przebieg ciąży, to znaczy kiedy dochodzi do przerwania ciąży, do 24 tygodnia, później już się rodzi dziecko. Ale informacji o tym, w jakim okresie one się rodzą, już nie ma.
Panie profesorze, to skąd biorą się informacje, że dzieci urodzone z in vitro są obarczone częściej wadami niż normalne?
Takich badań retrospektywnych. To znaczy my musimy mieć grupę chorych dzieci i zapytać się rodziców, jak ono się urodziło, jaką drogą. I teraz jest pytanie, czy rodzic odpowie prawdę. W Stanach Zjednoczonych nawet oni mówią, że jest bardzo często tak, że kobieta poddaje się zapłodnieniu in vitro w innym stanie i później wraca do siebie, jest w ciąży. I nie mówi o tym, że po in vitro.
Z tego, co pan profesor powiedział, wynika, że każde następne pokolenie urodzone z metody in vitro będzie pomnażało wady. Będziemy coraz słabszą populacją. Czy dobrze zrozumiałam?
Tak. Bardzo prosto można to wyliczyć na podstawie płodności mężczyzn. Jeżeli się twierdzi, na przykład, że 5% mężczyzn jest niepłodnych z powodu defektów chromosomu Y, to znaczy, że ten defekt pojawił się w tej generacji. No bo gdyby jego tata był niepłodny, to by się nie urodził. Jeżeli my tym mężczyznom zapewnimy, że urodzą dzieci, synowie będą niepłodni. Ale oprócz tego do całej reszty populacji też wpadnie 5% defektów. Czyli będziemy mieć już prawie 10. To się tak dokładnie nie dodaje, ale to się będzie kumulować. Widziałem taką publikację, że występuje wielokrotnie większa częstość zachorowania na siatkówczaka u dzieci po in vitro. Pojawiła się inna praca, w bardzo dobrym czasopiśmie, gdzie zbadano 176 dzieci. Nie znaleziono ani jednego dziecka z siatkówczakiem. No z tego nieprawdą jest, był wniosek, nieprawdą jest, że częstość występowania siatkówczaka po in vitro jest zwiększona. W tej pracy, badając tyle dzieci, prawdopodobieństwo znalezienia choćby jednego w naturalnej populacji był 1%. Czy praca zupełnie bezwartościowa. Cytowana jest wielokrotnie, można znaleźć w Wikipedii ją, czyli jest typowo propagandowa praca. I takich prac jest dużo. I teraz niektórzy genetycy posługują się takimi pracami, cytują tego typu prace. Po prostu nie ma genetyków, którzy by się zajmowali metodą in vitro tylko po to, żeby ją krytykować. Jeżeli się zajmują, to po to, żeby ją promować. W związku z tym fałszywe informacje, które są przekazywane w media, są typowo fałszowane, celowo.
Panie profesorze, jakim pan jest genetykiem?
Ja się nie zajmuję in vitro. Ja się zająłem in vitro dlatego, że ktoś mnie po prostu obraził. Bo ja powiedziałem, co myślę o in vitro, tak jest bardzo ogólnie, że jeżeli jest to metoda, która łamie naturalne bariery biologiczne, to przyjrzyjmy się barierom biologicznym. Czy należy je łamać? I uważam, że nie. I obrażono mnie, że ja posługuję się tytułem profesora po to, żeby zniesławiać metodę, o której wiadomo, jaka jest dobra, ile szczęścia ludziom przynosi. No wobec tego przysiadłem popatrzeć, jak wygląda metoda in vitro od podszewki. I dla mnie metoda in vitro, informacje o tym są druzgocące.
Genetyka rodzi nadzieję, ale rodzi też lęk.
Więc genetyka niewątpliwie, wiedza genetyczna dała bardzo dużo człowiekowi już w rozwój społeczny, można powiedzieć. Pomogła nie tylko w medycynie. I nie ma wątpliwości, że jest bardzo dużo pozytywnych aspektów stosowania tej wiedzy genetycznej. Natomiast wtedy, kiedy próbujemy użyć tej wiedzy w sposób, który może wpłynąć na ewolucję naszego gatunku, absolutnie nie powinniśmy tego robić. A to już są w tej chwili próby takie bardzo wysoko zaangażowane, bo się w niektórych krajach dopuszcza manipulowanie w genomie metodami genetycznymi. Do niedawna było ogólne memorandum, żeby tego nie robić, ale to już się zapomina.